Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam pracowników redakcji, a przede wszystkim pozdrawiam wszystkie osoby życia konsekrowanego. W tym roku świętujemy 100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, dlatego dzisiejszy temat wspólnota, spotkanie świętych i grzeszników rozpoczniemy od fragmentu adhortacji Vita Consecrata. Życie braterskie, rozumiane jako życie wspólne w miłości, stanowi wymowny znak kościelnej komunii. Odgrywa ono fundamentalną rolę w rozwoju duchowym osób konsekrowanych, wspomagając zarówno ich nieustanną odnowę, jak i pełną realizację ich misji w świecie. Wskazują na to motywacje teologiczne, które stanowią jego podłoże, a wielu dowodów dostarcza też samo doświadczenie. Zachęcam zatem osoby konsekrowane, pisze Jan Paweł II, by troskliwie rozwijały życie braterskie, idąc za przykładem pierwszych chrześcijan Jerozolimy, którzy trwali w słuchaniu nauki apostołów, we wspólnej modlitwie, w sprawowaniu Eucharystii, we wspólnocie dóbr natury i darów łaski. Zachęcam zwłaszcza zakonników, zakonnice i członków Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, aby kierowali się w życiu prawem bezwarunkowej miłości wzajemnej, wyrażając ją w sposób zgodny z naturą każdego instytutu, dzięki czemu każda wspólnota stanie się jaśniejącym znakiem Nowej Jerozolimy, przybytku Boga z ludźmi. Kontynuując myśl zapodaną przez umiłowanego naszego rodaka, świętego Jana Pawła II, w tygodniu, w którym świętujemy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, należy sobie uświadomić, że na początku i na końcu, jak również w sercu każdej ludzkiej wspólnoty, znajduje się jedność z Bogiem. Stąd też zaproponowałam taki tytuł: Wspólnota jako spotkanie świętych i grzeszników. Człowiek spontanicznie kocha i jest kochany. Od pierwszego dnia życia ciągle spotyka drugiego człowieka, by doświadczać bardzo gratyfikującej i zawsze nowej miłości, dawanej i otrzymywanej. Doświadczenie to przeżywa wewnątrz relacji, w której ja czuję się rozpoznane przez Ciebie. Z czasem człowiek się starzeje, ale nie jego serce, w którego naturze jest zapisane być zawsze młodym. Komunia jest jednak czymś innym. To miłość przyjmuje z drugiej osoby wszystko na całe życie, jego dobro, ale i zło. Człowiek może zrealizować z kimś ten typ relacji i wtedy będziemy mieli do czynienia z relacją przyjacielską bądź małżeńską, w której druga osoba, przyjaciel czy małżonek, zostaje wybrana, by przeżywać jedność, która ze swej natury wymaga wolnego wyboru, umotywowanego subiektywnymi preferencjami. Ale przeżywać jedność z wieloma osobami, których się nie wybierało, i całkowicie przyjąć rzeczywistość drugiego, który po ludzku rozumując jest ci obcy, zaakceptować go z jego dobrymi i złymi cechami, z jego cnotami i grzechami, z jego nadzieją i desperacją, z jego miłością i niezdolnością do kochania, to wszystko nie przychodzi człowiekowi spontanicznie i dlatego życie wspólne jest takim wyzwaniem. Zatem zobaczmy, jak relacja z Bogiem wpływa na takie doświadczenie lub też jak doświadczenie dialogu z Bogiem otwiera na jedność z siostrą i bratem. Można więc zapytać na początku tej audycji, czy ta otwartość na braterstwo, na relacje siostrzane, czy też jedność z bratem i siostrą jest jedynie konsekwencją postępowania człowieka doświadczającego modlitwy i spotkania z Bogiem, czy też już sama w sobie jest składnikiem relacji z Bogiem. Czy ta otwartość stanowi pewien cykl celebrowania Boga, czy też pewne duchowe doświadczenie Boga w życiu konsekrowanym członków danej wspólnoty. braterstwo i jedność, o której mówił Jan Paweł II, by były autentyczne, powinny się charakteryzować nie tylko modlitwą, byciem z Bogiem w sensie świętości indywidualnej, ale przede wszystkim świętości wspólnotowej. Drodzy słuchacze, zazwyczaj świętość wspólnoty przedstawia się jako konsekwencję świętości poszczególnych jej członków. Świętych do tego stopnia, że powoduje to gorące pragnienie świętości u innych lub tak perfekcyjnych, że powoduje to perfekcyjne przeżywanie miłosierdzia z innymi. Bez wątpienia tak jest, ale to wcale nie znaczy, że nie mogą występować i być analizowane i proponowane ściśle określone drogi, na których wspólnie tworzy się projekt świętości. Jesteśmy więc zdania, że właśnie tych sposobów potrzebuje dzisiaj życie konsekrowane, bo przecież pięknie jest spotkać świętego, ale jeszcze piękniejsze i budujące jest spotkanie wspólnoty świętych. Braci i sióstr, którzy żyjąc razem, starają się uświęcać siebie nawzajem i w ten sposób proponują wszystkim wzór świętości do naśladowania, który jest o wiele bardziej skuteczny, widzialny i wymowny, gdyż w takim wzorze treść ogłaszana, to znaczy ewangeliczna miłość, identyfikuje się ze stylem życia tych, którzy ją głoszą. Często pojedynczy święty, który przeżywa swoją doskonałość w odosobnieniu, ryzykuje postrzeganie go bardziej jako bohatera, którego się podziwia, niż jako świętego, którego należy naśladować. Wspólnota świętych i aspirujących do bycia świętymi o wiele łatwiej wzbudza w zewnętrznym obserwatorze pragnienie przeżycia doświadczenia, by kroczyć razem do celu, który jeśli jest przez wielu upragniony, wydaje się być w zasięgu wszystkich. Można zatem powiedzieć, że świętość jest agapą Boga. To pojęcie świętości zawiera w sobie wymiar wspólnotowy, w którym druga osoba nie jest tylko pasywnym przedmiotem wyrozumiałości, ale tak jak w przypadku Boga, jest kochana do tego stopnia, że sama staje się zdolna do Bożej miłości. To znaczy, jest święta lub umotywowana do tego, by właśnie nią się stawać. Innymi słowy, autentyczna świętość jest zaraźliwa. Wyraża się w miłości, która czyni drugiego kochanym. Tak więc świętym, kochanym, albo przynajmniej w takim sensie ukierunkowanym. Prawdziwa świętość to świętość wspólnotowa. W życiu codziennym każdej wspólnoty bardzo wyraźnie widać, że prawdziwy święty wnosi do codzienności radość, pokój, dobroć i łagodność. Dlaczego więc pomimo tego w Kościele i w życiu konsekrowanym przeważnie znajdujemy rozważania dotyczące indywidualnych doświadczeń duchowych, a nie wspólnotowych? Dlaczego ma się wrażenie, że pojęcie świętości wspólnotowej jest niejasne, prawie nie do określenia? A może nigdy wcześniej nie był to temat traktowany poważnie? Po tych pytaniach, drodzy słuchacze, nasuwa się jeszcze jedno, kluczowe, które w tej audycji musimy sobie postawić. Czy jesteśmy powołani do indywidualnej świętości, czy do stworzenia świętej wspólnoty? W pierwszym punkcie naszych rozważań, zatytułowanym Drugi jako inny, powiedzmy, że po pierwsze świętość wydaje się być kwestią ściśle personalną. Jest bowiem związana z charakterem, z historią człowieka, z jego słabościami i siłą woli. Wydaje się więc logiczne, że każdy musi pracować i starać się angażować, by dążyć do doskonałości, krocząc drogą, która jest inna od tej, którą idzie druga osoba. Chciałoby się powiedzieć, że jeśli każdy ma swoją osobowość, jedyną i niepowtarzalną, tak samo jego droga do świętości będzie jedyna i niepowtarzalna, właściwa tylko jemu. konsekwencji tylko nie jest konieczne, lecz prawie niemożliwe wspólne przeżywanie poszczególnych odcinków tej drogi. Krótko mówiąc, niech każdy kroczy swoją drogą, ze swoimi postanowieniami, celami, swoimi utrapieniami, wątpliwościami, ze swoim Bogiem. Jeśli już to byłoby możliwe, kroczenie drogą ku świętości jedynie z tym, kto w jakiś sposób jest do nas podobny, kto posiada podobną osobowość, te same upodobania duchowe i psychologiczne, w ten sposób stajemy się przyjaciółmi, bo odkrywamy, że jesteśmy tacy sami. Zdarza się również, że próbujemy upodobnić drugiego do nas, posługując się czasami forsownymi metodami, odrzucając w drugim to, co nas różni, a co i tak w jakimś momencie życia da o sobie znać, prowokując kryzys sztucznej przyjaźni. Bycie identycznymi jest jednak potrzebą patologiczną. Lęk bycia innym, a także niezdolność zarządzania innością własną i drugich, konsekwencji powoduje różne nietolerancje. Tak więc ogólnie można powiedzieć, że konsekwencją takich zachowań jest ograniczanie świętości do samotnej przygody, widząc, że niełatwe będzie znalezienie bratniej duszy.
Święty żal, niech w sercach płonie miłość Boża, żyje w nas, uczy nas wierne mi Tobie. Chcemy służyć Ci, daj nam moc, świętymi być. Całym sercem chcemy służyć Ci, daj nam moc, świętymi być.
Przejdźmy zatem dalej i popatrzmy na drugiego we wspólnocie jako na grzesznika. Drugi powód lub alibi postawy indywidualistycznej związany jest z pewnym spostrzeżeniem. Dotyczy ono następującej postawy. Jeśli droga do świętości ma być szybka i dobrze ukierunkowana, to kroczenie po niej nie może być opóźniane poprzez słabości i niekonsekwencje tego, który żyje obok mnie. Będzie więc o wiele lepiej, jeśli ten, kto chce poważnie potraktować zaangażowanie na drodze do doskonałości, skupi się na własnym, dobrym prowadzeniu się, choćby nawet dlatego, że już to przysporzy mu trudności, bez obciążania się jeszcze dodatkowo problemami drugiego. W Księdze Rodzaju czytamy, czyż jestem stróżem brata mego, a przede wszystkim tego, który jest słabszy lub mniej ochoczy do podejmowania wysiłku tej drogi. Jeśli tak było, to istniałoby poważne ryzyko, że nigdy nie ruszy się z miejsca, oczekując w nieskończoność na brata. A co więcej, w pewnych przypadkach będzie nawet lepiej trzymać się z daleka od niektórych i nie dawać się uzależniać i zarażać ich złym przykładem. Świętość, która nie zaraża dobrocią i dobrym przykładem, spowoduje, że może w rezultacie będziemy mieli jakiegoś świętego, ale nigdy nie będzie świętej wspólnoty. A jeśli chodzi o relacje ze światem, z jednej strony będziemy mieli wspólnoty, które nie pomagają światu zmierzającemu ku końcowi dojść do świętości, a z drugiej będzie życie konsekrowane, które łudzi się, że może być święte bez wzięcia na siebie ciężarów świata. To prowadzi do selektywnej interpretacji drugiego, którym należy pokonać drogę do świętości. Wcześniej mówiliśmy o poszukiwaniu bratniej duszy lub tego, kogo chcę upodobnić do siebie. Teraz wybierany jest tylko ten mniej skażony złem wirtualnym, a wszystkich innych pozostawia się poza naszymi relacjami. Podsumowując, można stwierdzić, że różnice osobowe i grzech wydają się być usprawiedliwieniem dla indywidualistycznych postaw i pewnym alibi. Jeśli chodzi o świętość i bycie świętym w pojedynkę, dotyczy to zresztą jakiejkolwiek formy i doświadczenia duchowego. Dla pewnego zobrazowania, jak trudna i jak fantastyczna może być wspólnotowa świętość lub odwrotnie świętość wspólnoty, pragnę przytoczyć pewien opis, którego dokonał przeor starego i zacnego klasztoru. Otóż przedstawił on wspólnotę jako sympatyczną ikonę, wspólnota rozumiana jako orkiestra. Proszę posłuchać. Pewien przeor tak opisywał życie wspólnotowe. Wspólnota religijna jest jak orkiestra. Jest tam wszystko. Skrzypce, które grają razem, instrumenty dęte, które mają swoje mało dyskretne wejścia, saksofon, a w rogu ktoś niewielki, kto trzyma w ręku trójkąt, którego użyteczność jest wszystkim nieznana. W opactwie znajduje się i ten zasapany, i ten, który ciągle szemra, taki, który jest dokładny i precyzyjny, inny znów zawsze spóźnialski. Jeszcze inny zbyt pobożny i ten, który adaptuje się do wszystkiego, jak również ten ugrzeczniony, którego wszyscy wykorzystują. Mamy też takich, którzy potrafią naprawić każdą rzecz i zapalonych entuzjastów, jak również sympatycznych prostaczków, także takich z depresją. Jest też zakonnik przeżywający trudności i taki, który potrzebuje, by się nim zająć, dlatego, jak się przyjęło mówić, idzie odwiedzić Pawła i Jakuba, by pogadać. Jest ten, który zrzędzi, ten usłużny bez granic. Jest też dewota i niedoświadczony, lamentujący bezustannie, że nie poproszono go o pomoc. Jest również ten, który znalazł sobie robotę, którą przeor toleruje jedynie dlatego, by uniknąć czegoś gorszego. Ale praca ta nie służy dobru wspólnemu. Jest też wicekantor o pięknym głosie, ale manifestujący chęć władzy jeszcze źle kontrolowanej. I jeśli nie ma się na niego oka, o... Jest też wybuchowy, który z miejsca wpada w szał, a za chwilę tego żałuje. Konfliktowy i ten, który nie jest rozumiany. Jest też ten, który oburza się z powodu tego wszystkiego, co wykracza poza normę i wcale się z tym nie kryje. To też i on po pewnym czasie jest już poza normą. Jest też taki, który w dobrej wierze zabiera rzeczy wspólne dla osobistego użytku i nigdy ich nie oddaje. Jest też i nieuporządkowany, który nigdy nie kładzie rzeczy na właściwe miejsce. Myślę, że ten autor, przeor klasztoru, bardzo trafnie przedstawił tę wspólnotę jako orkiestrę. Można sobie zadać pytanie, w jaki sposób zatem, mając tak różne indywidualności, osoby o różnych charakterach, w jaki sposób tworzyć wspólnotę? Budować wspólnotę, to znaczy ją tworzyć. Wydaje się, że jest to oczywiste. Jednak wcale nie jest powiedziane, że w takim sensie swoje życie we wspólnocie zrozumieją zakonnicy i zakonnice. Niektórzy traktują ten wymiar bycia razem bardziej jako konsumowanie i korzystanie ze wspólnoty niż jej budowanie. To po prostu pasożyty, a nie konstruktorzy. Wspólnota jest zadaniem dla każdego i dla wszystkich. Człowiek dojrzały dobrze wie, że wspólnota jest taka, jaką on zbuduje. Jeśli ktoś natomiast nie jest jeszcze do tego przekonany, bądź ta zasada wydaje mu się przesadna, to znaczy, że nie zaczął jeszcze kroczyć po drodze dojrzałości w relacjach. Dojrzałość, o której tu mówimy, wyraża się w trzech postawach. Zdolność układania stosunków, zdolność służenia braciom i siostrom i zdolność pozostawania we wspólnocie. Te trzy kierunki będą tematem naszych rozważań i audycji w przyszłym miesiącu.
Jedno serce, wiele twarzy. Jeden Bóg, choć Bóg tak wie. Jedno ciało, choć tak liczne. W jednym kościele.
Dziękując za wysłuchanie wszystkim osobom konsekrowanym i słuchaczom Radio Rodzina tej króciutkiej refleksji na temat wspólnoty i jej świętości, pragnę podzielić się słowami, które zapisał w duchowym pamiętniku założyciel zgromadzenia, do którego należę, sługa Boży biskup Wojciech Owczarek. Zanotował tak: świętość będzie moim największym, najgorętszym, nieustannym marzeniem. Pochłaniać będzie wszystkie moje myśli, uczucia, pragnienia. Będzie celem moich czynów, całej działalności i ogarnie całą moją istotę. Takiej świętości, nie tylko w dniu i z okazji święta życia konsekrowanego, ale pośród codzienności życzę wszystkim siostrom zakonnym, braciom, osobom konsekrowanym, aby ten ideał, który ślubowaliśmy i do którego dążymy, mógł być realizowany właśnie poprzez zwyczajną codzienność. Życzę wytrwałości i mocy na każdy dzień. Z Bogiem.
Życie zakonne pośród codzienności.